Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz będziemy się przyglądać reakcji polskiego państwa i tego, jak państwo polskie było przygotowane i walczyło z powodzią i walczy z powodzią dalej. Naszym gościem Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Tygodnik Sieci i też tam był pański komentarz na portalu W Polityce o tym, że no, nie wszystko chyba zagrało w administracyjnym procesie decyzyjnym i zarządzania kryzysowego w naszym państwie. Jak wygląda to zarządzanie kryzysem przez najwyższe szczeble administracji, przez najważniejszych polityków, przez premiera Donalda Tuska?
Czy ja akurat zwróciłem tam uwagę na szczegół taki, powiedzmy, komunikacyjny, wizerunkowy, czyli tę osławioną już wypowiedź 13 września, piątku, tak piątek 13, akurat tak się pechowo dla pana premiera złożyło, o tym, że prognozy są nieprzesadnie optymistyczne, czy nie są nieprzesadnie pesymistyczne. W każdym razie mówił to uspokajająco, że nie ma powodów do paniki. Po kilku godzinach okazało się, jak było naprawdę. I to są według mnie, to jest taka fraza, która już się przyklei na Donalda Tuska do końca jego politycznego życia. To jest coś, co się nazywa teraz tak modnym słowem, że to jest memogenne, czy po prostu to niesie taką moc, negatywną oczywiście dla niego, że to, o tym się nie zapomni. To są tak samo jak te słowa Włodzimierza Cimoszewicza, że trzeba było się ubezpieczać. Tutaj taka dygresja Cimoszewicza tłumaczona tym, że dalej on mówił coś, co zmiękczało, że państwo i tak pomoże, a mimo wszystko to przeszło jako taki znak jego jakiegoś takiego po prostu braku empatii, egoizmu, egoistycznego nastawienia do poszkodowanych w 1997 roku. Więc tutaj też będzie z Tuskiem podobnie, że to już się próbuje tłumaczyć, że kontekst był inny. Według mnie nie był wcale tak bardzo inny. Po prostu jak ktoś mówi, że nie ma powodów do paniki, to znaczy, że jest dobrze. No, w każdym razie to się do niego przyklei, tak jak do te słynne pieniędzy nie ma i nie będzie, więc to mu jakieś tam szkody poczyni.
Poczyni szkody, ale potem było zarządzanie, potem jest odprawy sztabu, wizyty na terenach zalewowych, no, słynna i tragiczna powódź tysiąclecia, no to była powódź, która zakończyła tą karierę polityka jako pierwszoplanowego Włodzimierza Cimoszewicza. Jedna wypowiedź i koniec rządów, koniec nadziei na drugą wygraną SLD, no i koniec takiej pierwszoplanowej roli premiera Cimoszewicza. Ta powódź może spowodować, że Donald Tusk będzie słabszy politycznie.
No, on ma inną zupełnie pozycję niż miał Cimoszewicz. Cimoszewicz był, powiedzmy, primus inter pares. Nie? Tam przecież było iluś polityków SLD, którzy, że tak powiem, szli w nim w jednym szeregu, jeśli chodzi o tę rangę polityczną, a tutaj Donald Tusk jest cesarzem w stosunku do całej reszty polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, szerzej to ujmując. Ale czy to jemu zaszkodzi? No niewątpliwie tak. No to oczywiście... Pewnie to nie będzie jakieś tąpnięcie, to nie będzie, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie będzie jakaś po prostu lawina, jeśli chodzi o poparcie, ale taka no, erozja, kamyczek po kamyczku, osuwający się nomen omen brzeg, tak jak podmywany brzeg. Znaczy, to się dzieje cały czas. No, popatrzmy, niedawno CBOS, czyli ośrodek badawczy kontrolowany przez rząd, rządowy ośrodek badawczy, no, podał dane dotyczące popularności, to jeszcze było przed powodzią, tego rządu i one po pierwsze spadają od początku, jeśli to w lutym było tam bodajże 42% popierających rząd, to spadło do 30 paru, czyli to jest takie minimum, czyli wyborcy Koalicji Obywatelskiej plus część wyborców Lewicy i część wyborców PSL-u, czy Trzeciej Drogi, bo widać, że już nie wszyscy. I to się działo cały czas. To było tym bardziej uderzające, że porównywano to z innymi rządami, że tutaj był brany pod uwagę ostatni rząd, czyli drugi rząd Mateusza Morawieckiego, który w momencie odejścia, kiedy po prostu przegrał wybory, znaczy no, nie wygrał wyborów, powiedzmy tak, no bo przegrać to też formalnie nie przegrał, miał większe poparcie niż obecnie rząd Donalda Tuska. To jest rząd Donalda Tuska nie ma jeszcze roku, on powinien jeszcze korzystać z tego bonusu, jakim jest taka premia, którą wyborcy dają na początek, taka nadzieja, o jest nowy rząd, to dajmy mu szansę, niech się wykaże. No i Donald Tusk nie ma już tego bonusu. Ten bonus bardzo szybko parową, mimo też zaznaczmy gigantycznej osłony medialnej, którą Donald Tusk ma. No bo wyobraźmy sobie, że o tych nieprzesadnie pesymistycznych prognozach i o tym, że nie ma powodów do paniki, powiedział właśnie wspomniany przeze mnie Mateusz Morawiecki. No, to byłoby wałkowane na wszystkie strony. No, tych przykładów, kiedy Donald Tusk jest pod ochroną medialną, to można wymieniać dziesiątkami. No, ta nieszczęsna zupa od Gosi, która nie wiadomo jak się znalazła, czy on samolot rządowy z Sopotu ją przywiózł, ten słoik z tą zupą, czy Donald Tusk ją zamroził sobie, odmroził i zabrał ze sobą z Warszawy. No to po prostu tak absurdalna historia, która na przykład, nie wiem, kabarety by wałkowały. Ale teraz nie ma żadnego ucha premiera. Tak było ucho prezesa, teraz nie ma ucha premiera, bo obowiązuje w popkulturze generalnie zasada, że tutaj swoich nie ruszamy. Ale mimo to, mimo tej osłony medialnej, no to poparcie społeczne, ono kruszeje.
Ono powoli kruszeje. Pytanie, czy w wyniku tej powodzi będzie kruszeć?
No, tak.
To jest oczywiście dużo, mówimy o powodzianach, bo to jest tragedia, ale nie ukrywajmy i też nie bądźmy naiwni. Politycy z jednej i z drugiej strony na tej powodzi patrzą i na sytuację powodzian, ale też patrzą na swój własny polityczny interes. Wydaje się, że Donald Tusk tutaj stara się być bardzo dobrym PR-owcem i są tacy, bo oczywiście są dziennikarze, którzy tam powiedzmy zawsze cokolwiek premier zrobi, to będzie to najlepsze, cudowne i fantastyczne, ale też dziennikarze bardziej stonowani wobec Donalda Tuska podkreślają, że on w takich, jako polityk, w takich bezpośrednich relacjach wypada bardzo dobrze. No ale pytanie, czy takie jak odwiedziny w Kłodzku, czy w Stronie Śląskiej, gdzie wchodził do budynku, otwierał drzwi, no ktoś to filmował, ktoś miał wcześniej te drzwi otworzyć, ustawić kamerę i złapać kadr, żeby premier mógł własną ręką się z drzwiami potem siłować. Czy takie numery, jeszcze mówiąc kolokwialnie, jeszcze działają na Polaków, czy już są kontrskuteczne?
No pewnie działają, no w tym sensie, że jedni lubią Tuska, nie lubią Kaczyńskiego, więc wszystko zadziała, inni nie analizują tak jak my, którzy w tym żyjemy, ustawek, tylko po prostu patrzą, czy to ładnie wypadło, czy nie, bezrefleksyjnie to przyjmują, więc jakoś to działa. Tylko ja uważam, że tutaj swoją rolę odegra coś zupełnie innego. Czas, którego my w tych debatach medialnych kompletnie nie uwzględniamy. Wiadomo, że tego typu informacje, one docierają z dość dużym opóźnieniem do opinii publicznej. W tym sensie, że ludzie nie mają czasu tam śledzić dokładnie doniesień, zwłaszcza politycznych. Przyjmują je z pewną niechęcią, no bo wiadomo, że polityka to w krysztale pomyje, cytując poetę. Często w dość niekształconej formie, fragmentarycznie i tak dalej. Ja się z tym stykam się z ludźmi, którzy się nie interesują polityką tak na co dzień, to często to jestem zaskoczony, że oni odkrywają pewne rzeczy, które my jako ten tak zwany komentariat już 5 razy zdążyliśmy przetrawić. Ale według mnie, jak to dotrze, no to nie będzie raczej dobry przekaz. No była straszna powódź, a premier mówił, że nie ma powodów do paniki, albo jadł zupę. No ta zupa będzie jednak hulała po internetach i szkodziła Donaldowi Tuskowi. Według mnie on w najlepszym razie wyjdzie obronną ręką z tego. To znaczy, że nie poniesie jakichś tam szczególnych strat. Ale na plusie raczej chyba nie będzie.
A z drugiej strony mamy relacje z wielu terenów wiejskich. Pomoc do nas nie dociera, państwo nas zapomniało. Nawet z miast zalana Nysa i pretensje, że Nysa jest zalana nie dlatego, bo ma powódź, tylko dlatego, bo ktoś źle zarządzał zbiornikiem jezioro Nyskie, które miało to miasto chronić. I wiele takich przykładów, także z Dolnośląskiego.
Jest wiele takich wersji, takiego typu, że nie wiem, Nysa została poświęcona na rzecz Wrocławia. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale myślę, że takie coś jest chwytliwe, że to będzie krążyło. Widziałem wypowiedź miejscowej pani radnej z jakiejś miejscowości, która mówiła, że no, oficjalnie mówi się o 10 zaginionych, a my tutaj w naszej gminie doliczyliśmy się 100 osób zaginionych. No niestety będą znajdowane osoby nieżywe, no, ofiary śmiertelne. I to jest pytanie, jak duża będzie ta liczba, nie? Oczywiście, no... Pamiętamy powódź 97 roku, wtedy 50 kilka osób w Polsce straciło życie. No to niestety, ale to mogą być nawet i takie liczby. To będzie jakoś komentowane, to będzie jakoś odnoszone do rządu. Oczywiście Donald Tusk może... O tak, on ma taką tendencję do zwalania na innych, co widać było na tym spektaklu, na tych sztabach. Nie? Takie putinowska ta sceneria była, że siedzi tutaj ten właśnie car i tych bojarów tam ochrzania. Ale no to jest powiedzmy wizerunkowo... czas bywa skuteczne, ale też niesie inne niebezpieczeństwo, bo jeśli car o wszystkim decyduje, wszystko jest w jego rękach, no to na niego odpowiedzialność spada, już nie na tych bojarów, bo on nie zabrał przecież tę odpowiedzialność.
I cała odpowiedzialność jest na Donaldzie Tusku, który jednak stara się pokazywać, że tu wody, tu coś tam, tu kogoś z tego sztabu wychodzi. Jeszcze jeden obrazek, który być może z nami zostanie w mniejszym wymiarze, ale Donald Tusk razem z Jerzym Owsiakiem mówiąc, że ściągamy najlepszego specjalistę od pomocy, że teraz Jerzy Owsiak będzie pomagał. Wiele osób odczytało to jako pewną kapitulację państwa albo jako kwintesencję filozofii państwa Donalda Tuska, czyli że to już nie urzędnicy, nie administracja, nie budżet państwa, tylko NGO-sy będą.
To rolę, outsourcing.
Outsourcing usług państwowych na fundację.
Wydaje mi się, że jeśli miałbym obstawiać, no to wydaje mi się, że w młodszym pokoleniu to zostanie źle odebrane. W młodszym to nie mówię jakieś tam kompletna młodzież, tylko ludzie powiedzmy poniżej 45 roku życia, ci, którzy w ogóle nie pamiętają PRL-u, a kształtowali się na przykład już za rządów PiS-u, o których to się mówi, że rządy PiS-u rozpuściły ludzi w tym sensie, że stali się roszczeniowi, bo za dużo dostawali. To są opinie, które wyczytuję od czasu do czasu w internecie. O co chodzi? Mianowicie, że to mogłoby zadziałać w 97 roku, ogrzanie się w światełku osoby dość szeroko popularnej, cenionej tam za działalność charytatywną. A teraz wydaje mi się, że dominuje jednak przekonanie, że to jednak państwo powinno swoje zrobić w tym sensie, że takie jest oczekiwanie, że to państwo polskie jest już na tyle bogate, na tyle dobrze zorganizowane, że ono nie może się wysługiwać kimś innym. W 97 roku oczekiwania ludzi wobec państwa były znikome. Sami sobie musimy dawać radę, o fajnie, że ktoś nam jeszcze pomoże. Teraz te oczekiwania są jednak państwo, my płacimy podatki, więc państwo niech nam pomoże. No jest ta świadomość, jakie my miejsce zajmujemy już jednak w tej hierarchii bogactwa globalnego. To Polska jest na około 20 miejscu, więc dlaczego ma outsourcować tego typu takie rudymentarne działania na jakąś w sumie, w skali do potrzeb, niedużą organizację charytatywną?
Czyli to może nie wypalić. Teraz na koniec naszej rozmowy przejdźmy do opozycji. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość też politycznie, PR-owo nie bardzo może się odnaleźć w tym kryzysie. Bardzo mocne ataki na rząd, z drugiej strony brak takiej realnej pomocy. Co ma robić partia opozycyjna w tego typu sytuacji? Donald Tusk ma prosty przekaz: nie możecie, nie chcecie pomóc, to nie przeszkadzajcie. I to jest zdanie, z tym trudno się nie zgodzić, które ma swoją siłę.
To też tak nie działa, no bo to jest, czego można oczekiwać? Czy będzie jakiś szybki efekt? No nie będzie. No wiadomo, że opozycja jest od tego, żeby jojczyć i będzie jojczyła ta opozycja, no ale jeśli zbierze z tego jakąś korzyść dla siebie, no to będzie to za jakiś bardzo, bardzo długi czas. No tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, no w tym sensie, że to, ja nawet nie uważam tego za jakiś błąd. Według mnie to jest rutynowa kompletnie sytuacja, standardowa, przewidywalna sytuacja, ale też powiedzmy zwolennicy PiS-u tutaj nie mogą oczekiwać, że nagle tutaj temu PiS-owi mocno skoczy, choć mu skacze, no bo jednak na przykład to jeszcze było przed powodzią, był wyraźny wzrost, zresztą dzisiaj też widziałem sondaż, jest wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości i według mnie ten wzrost bierze się z dwóch źródeł, znaczy ci ludzie, którzy wracają i mówią, że popierają PiS. Jedni to są rozczarowani PiS-owcy, którzy jeszcze niedawno mówili ankieterom, że oni nie wiedzą, na kogo głosować albo nie będą głosowali, czyli te puste głosy, a druga część to są wyborcy, prawicy, którzy byli obrażeni tam z różnych powodów na PiS albo rozczarowani PiS-em i deklarowali poparcie dla Konfederacji. A ponieważ Konfederacja popełniła ileś błędów, na przykład teraz też nie jest szczególnie widoczna, plus ma ten swój taki przekaz, że PiS-PO jedno zło, w związku z tym ona tych prawicowych swoich wyborców, no bo wiadomo, że tutaj o nich chodzi, ona traci. Właśnie dlatego, że prawicowi wyborcy mają teraz inną zupełnie emocję. Już im nie przeszkadza to, co kiedyś Mateusz Morawiecki w ramach, nie wiem, dogadywania się z Unią Europejską w sprawie KPO, już im nie przeszkadzają te kompromisy, które on wtedy zawierał, często takie, że tak powiem, brzydko pachnące kompromisy. Teraz ta emocja jest inna, teraz ta emocja to jest Donald Tusk, Adam Bodnar, którzy bardzo irytują tych prawicowych wyborców, więc ci wyborcy oczekują twardej postawy, a nie tutaj powtarzania mantry PiS-PO jedno zło.
To już na koniec mniej polityczne, a bardziej państwowe refleksję pana redaktora, na ile państwo polskie, nasze państwo w tej powodzi zdaje egzamin, procedury, rząd, samorząd, służby?
Z tym jest różnie. Jeśli chodzi o służby mundurowe, no to widać, że bardzo dobrze działała PSP, czyli Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne były też aktywne i też ja nie widziałem żadnych doniesień krytykujących. Wojsko dobrze działa, tylko pamiętajmy, że wojsko musi dostać rozkaz, żeby działać, a były sytuacje, że wojsko czekało. Natomiast jak działa, no to działa i to jest wszystko okej. Okay. Problem jest wyżej, jeśli chodzi o koordynację jakąś, to tak, to tam widać ten problem. Według mnie bierze się to nie z tego, że jakieś procedury są złe albo, nie wiem, urzędnicy, mówię o urzędnikach, nie politykach, czegoś nie wiedzą. Urzędnicy mogą czekać, mogą się asekurować, no ale to jest wtedy spada odpowiedzialność na polityków, żeby ich zachęcić do działania. Wydaje mi się, że problem się wziął stąd, że ta ekipa zlekceważyła to zagrożenie, że nie przewidziała skali tego zagrożenia i że zbyt późno zaczęła reagować. I to szczególnie dotyczy premiera Tuska, bo jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o ministra Siemoniaka, szefa MSWiA, to wydaje mi się, że on zupełnie inaczej postępował, bo on jeszcze przed tą niesławną wypowiedzią Tuska mówił, że sytuacja jest bardzo zła. Jak ja to przeczytałem, to już to tak pomyślałem sobie, to jest bardzo charakterystyczna wypowiedź, dlatego że politycy, zwłaszcza jak rządzą, oni nie lubią straszyć. Oni wolą tam uspokajać, pucować rzeczywistość wolą. A Siemoniak skądinąd pochodzi stamtąd. Siemoniak jest z Wałbrzycha. Ma też inny charakter taki polityczny niż Tusk. To jest taka osoba chyba trochę mniej, że tak powiem, ekspresyjna, jeśli chodzi o taki PR polityczny i takie działanie właśnie pod publiczkę. Więc wydaje mi się, że on inaczej zupełnie reagował, no tylko on nie jest szefem, no więc tutaj szef decyduje, a podwładni tylko mogą wykonywać.
Ale są te obrazki ze sztabów kryzysowych, kiedy siedzi Tomasz Siemoniak, siedzi Kosiniak-Kamysz, siedzi Donald Tusk i faktycznie ja nie jestem w stanie wszystkich oglądać od deski do deski, ale oglądam większość to w dużej części, czasami w całości. No to tam Kosiniak-Kamysz wydaje się być w ogóle nieobecny, siedzi z notesikiem, coś notuje, Donald Tusk oczywiście tam zarządza, ale jeśli chodzi o taką merytoryczną pracę, to się widać, że Tomasz Siemoniak tam odgrywa rolę kluczową, no bo się odzywa to raz, nie jest trochę milczący jak Kosiniak-Kamysz, zarządza, mówi kto co, no i też nie ma tego temperamentu politycznego, który dominuje u Donalda Tuska, że tam wszystko jest z taką jakąś nerwową, to Donald Tusk ma taką minę zaciętą, rzeczywiście aż strach do niego podejść, a Tomasz Siemoniak wygląda na osobę, która jakoś tym kryzysem próbuje zarządzać.
Wydaje mi się, że z Kosiniakiem-Kamyszem jest podobnie jak z Siemoniakiem, że on też coś tam próbuje lub próbował robić, bo on bardzo szybko pojechał na te tereny powodziowe. Skądinąd jak była ta afera absurdalna zresztą, wywołana przez wiceministra Tomczyka o te koreańskie samoloty F-50, do których rzekomo nie było uzbrojenia, a jest, bo wystarczy poczytać ludzi, którzy znają się na tym, to Kosiniaka w ogóle w tym nie było, bo on już był na Dolnym Śląsku, on się nie odzywał, ale to też dlatego, wydaje mi się, że to z tego wynikło, z tego powodu, że on po prostu jest zmuszony do prowadzenia jakiejś takiej gry o podmiotowość. Jeśli on jest wypychany z własnego ministerstwa, jego wiceminister robi rzeczy, które z nim nie uzgadnia, no to ja podejrzewam, że też trochę tu psychologizujemy, ale też znamy charakter Kosiniaka-Kamysza, który nie jest zbyt wyrywnym człowiekiem, raczej jest takim człowiekiem, to człowiek z Krakowa powiedzmy, no wycofany taki facet, no. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś przejaw jego jakiejś takiej ostrożnej gry.
Ostrożna gra o podmiotowość, także w kontekście, czy w tle tragedii, jaką jest powódź, o tym wszystkim.
To może być tak, że on po prostu robi ileś rzeczy, żeby nikt mu potem nie zarzucił, nie zwalił na niego winy. No w tej koalicji jest zwyczaj zwalania winy na koalicjantów tych słabszych, zwłaszcza na PSL, bo lewica powiedzmy zupełnie nie istnieje, jej nie widać. I jeśli pamiętamy tragedię na granicy, kiedy zginął żołnierz, no to on, to Kosiniak-Kamysz, no, na niego wszystko spadło. Choć ta wina wcale nie była taka, że to on zawsze zawinił. Więc wydaje mi się, że on jest nauczony tamtym doświadczeniem i on po prostu robi dużo, żeby nie dało się na niego zwalić winy za jakieś niedociągnięcia.
I o tym mówił Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, publicystyczna ocena powodzi, bo oczywiście dzieją się ludzkie tragedie, ale w tle dzieje się polityka i to również przy okazji powodzi warto opisać, żeby obraz był pełen. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do zobaczenia, do usłyszenia. My za chwilę wrócimy na tereny, które walczą z powodzią. Za chwilę naszym gościem będzie m.in. prezydent Opola. Tam fala kulminacyjna jest spodziewana dzisiaj po południu, wieczorem, godzina 18:20. Różne są szacunki, ale Opole w tej chwili będzie się mierzyć z wysoką wodą, ale to nie tylko. Za chwilę wracamy do naszego studia.